Po co światu mnich? Michał Zioło w rozmowie z Katarzyną Kolską i Romanem Bieleckim.
Ojciec w tym swoim życiu dominikańskim był wziętym duszpasterzem, do którego garnęły się tłumy ludzi, robił niesamowite rzeczy, działał na 10 frontach. Jego aktywnością można by obdzielić 15 życiorysów ludzkich i on to wszystko zrobił w ciągu kilku lat. I myślę, że stąd też wypływa jego takie ogromne duszpasterskie doświadczenie. On świetnie zna życie, on świetnie zna człowieka i mimo, że teraz żyje, jakbyśmy to powiedzieli, za kratami, za murem i świadomie oderwał się od tego życia, to on w tym życiu jest tak zakorzeniony i on tak dobrze rozumie człowieka i jego problemy, że dlatego ta książka jest właśnie dla każdego.
Jakby tak streścić życie i opactwo trapistów, no to wiadomo, że to jest bardzo surowy post odnośnie jedzenia, milczenie takie na co dzień między sobą i w klasztorze. No i te modlitwy 7 razy dziennie, z których właśnie pierwsza zaczyna się o godzinie 4, a w zimie to i 3:30. I co jest najbardziej zdumiewające, że wszyscy bracia na tę modlitwę przychodzą. Na każdą. Oni żyją od dzwonka do dzwonka, czy właściwie od dzwonu do dzwonu, który bije w opactwie i oni wszystko odkładają i przychodzą na modlitwę. Cała ta gromada, jest ich 20 w tym momencie paru. Ojciec Michał jest jednym z najmłodszych, ma prawie 60 lat, ale to on jest jednym z najmłodszych, a tam są tacy po 87-89-letni staruszkowie. Oni wszyscy przychodzą. Oni wszyscy w tym chórze są i oni wszyscy się modlą. Zastanawialiśmy się, jak to jest, nawet w której nocy tam wstaliśmy, żeby zobaczyć. Oni tam wszyscy byli w tym chórze. Oczywiście wrażenie jest takie, że to są tacy rolnicy, tak byśmy powiedzieli. Oni tak wyglądają dosyć czerstwo i te ręce to mają tak jak bochny chleba, a śpiewają tak szalenie delikatnie.
W jednej ze swoich książek napisał ojciec, że Pan Bóg to taki hak, który nas łapie i podciąga. Tak, Pan Bóg podnosi nas w momencie, kiedy się tego nie spodziewamy. Mogę być w dołku i Pan Bóg mnie właśnie wtedy podciągnie. Dlaczego? Żebym zobaczył swoje życie z perspektywy ptaka. Jesteśmy za bardzo skupieni na detalu. Dlatego Pan Bóg czasami podnosi nas do góry i mówi: zobacz, jakie to piękne. Jacy ci bracia są piękni, bo ja tego nie widzę. Dopiero kiedy on interweniuje, jestem w stanie spojrzeć i powiedzieć, że to rzeczywiście cudowna sprawa. Ten detal to czasami praca, dom albo nasze obowiązki. To chyba dobrze, że się na tym skupiamy, prawda? Pod warunkiem, że nie przywiązujemy się za bardzo do myśli, że ma być tak, jak ja chcę. Pan Jezus mówi: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. I widzimy młodzieńca, który odchodzi zasmucony, bo my byśmy chcieli zachować wszystko i iść za nim, albo zachować co nieco na później. Kiedy byłem w nowicjacie u dominikanów, przełożony przywoływał historię mnicha, który zrezygnował ze wszystkiego, ale w klasztorze przywiązał się do dobrze zaostrzonego ołówka. To był jego ołówek i wara innym od niego. Jednym słowem, ofiarować i nic nie stracić. Oddać wszystko, ale terroryzować innym przez całe późniejsze życie drobnymi maniami, przyzwyczajeniami i upodobaniami. Trzeba wybrać, inaczej się nie da. Nasze kłopoty biorą się stąd, że boimy się zaufać Bogu. Mówimy do Niego: uzdrów mnie, ale na moich warunkach. Ja będę prowadził twoją rękę chirurga. No bo trudno jest zaufać Bogu, którego nie widzimy, którego obecności nawet nie czujemy, nie doświadczamy. Ależ doświadczamy, tylko że się tego wstydzimy. Zobaczcie, że jest piękna jesień. Jeśli komuś powiem, że Pan Bóg namalował to dla mnie, to on mi odpowie, że lekko przesadzam. Wiatr wieje i muska mnie po twarzy. Niby zwykły mistral. A dla mnie to gest Pana Boga. On nie ma innych środków niż kolory liści, podmuchy wiatru, śpiew ptaków. Kiedy koń zarży i położy mi łeb na ramieniu, uważam, że dzień nie jest stracony. Albo pies podejdzie i przytuli pysk do mojej ręki. Chcecie większych znaków? To szukajcie. Mnie te wystarczają. O, dzwon bije. To na sekstę. Ile czasu spędzacie na modlitwie? Można to policzyć. Jest godzina nocnej wigilii, potem pół godziny laudów i 40 minut mszy. To mamy już 2 godziny 10 minut. Potem seksta. Zaraz będzie. 15 minut. Nona. 15 minut, czyli kolejne pół godziny. To daje 2 godziny 40 minut. Następnie mamy pół godziny nieszporów, a później kompletę, która trwa 20 minut. Czyli 3 godziny 30 minut. Wymienił ojciec wspólne modlitwy. A kiedy jest czas na modlitwę indywidualną? Papież Benedykt XVI mówił, że potrzebna jest przynajmniej godzina medytacji dziennie. Jest na to czas rano od 5 do 7. Wtedy możesz wymedytować cały świat, przeczytać, napisać, porozmyślać. A jeszcze przed tercją też jest chwila przerwy, prawie 40 minut i po pracy przed nieszporami, ale wtedy człowiek jest już trochę znużony. Po nieszporach mamy 15 minut i po komplecie jest jeszcze trochę wolnego czasu, więc jeśli ktoś jest bardzo pobożny, to ma szerokie pole manewru. Po jakim czasie człowiek przyzwyczaja się do tego rytmu? Bardzo szybko. To tylko tak strasznie wygląda, ale gdybyście pobyli tu 2 tygodnie, już byście się przyzwyczaili. A co ojciec najczęściej robi na modlitwę? Prosi o coś Pana Boga, dziękuje Mu, czy tak sobie z Nim jest? Jestem, jak najbardziej jestem. O nic ojciec nie prosi? Nie. Ludzie głównie proszą. Ja nie proszę, bo spostrzegłem, że nim poproszę, już mam przed sobą dar Boga. Pakunek, osobę i tym właśnie darem muszę się zająć, a nie kapryśnie i ze źle skrywanym rozczarowaniem upychać te prezenty na strychu lub wynosić do piwnicy. A jeśli ktoś powie, proszę się pomodlić za moje chore dziecko, to się modlę. Za chore dziecko, za mojego chorego brata się modlę. I czasami, żeby samochód z marchewką dla Letycji, mojego konia, dotarł na czas, albo żeby ten pretensjonalny nudziarz już sobie poszedł. I Pan Bóg tego wysłuchuje. Nudziarz znika, jakby go wicher porwał. Ludzie czasami sobie wyrzucają, że nie potrafią się skupić na modlitwie, że myśli im uciekają do mało pobożnych spraw. A nam jak uciekają, ho, ho! Jest bardzo ładna opowieść ojców pustyni na ten temat. Przychodzi nowicjusz do starego mnicha i się skarży, że w czasie modlitwy nachodzą go myśli nieczyste albo pełne złości i niechęci do braci. Na co starzec mu odpowiedział: a co cię obchodzą twoje myśli? Nie rób krzywdy braciom i tyle. Siostra Faustyna pisała w dzienniczku, że najgorsze myśli nachodziły ją w czasie adoracji. To są ataki demonów. Nie chcemy w to wierzyć i śmiejemy się z tego, ale demony kręcą się wokół opactwa. Nie żartuję. Jeden nazywa się Absalom, a drugi Jezebel. Absalom to ten, który rozbija jedność wspólnoty, spiskuje przez tak zwane murmuratio, czyli szemranie, bo mnisi nie krytykują otwarcie, tylko tworzą grupy i szemrzą na opata, na ekonoma, na funkcjonowanie klasztoru. Brak jedności to tragedia dla wspólnoty. A Jezebel? Jezebel jest odpowiedzialny za wtrącanie się w cudze sprawy. Mnich, zamiast pilnować miejsca, które zostało mu wyznaczone i zajmować się powierzoną mu pracą, zaczyna zawłaszczać cudzy teren. Wiadomo, śliwki u sąsiada zawsze są smaczniejsze niż własne, więc brat ogarnięty tym demonem tu komuś doradzi, tu podpowie, tu zrobi po swojemu, zorganizuje, zarządzi, urządzi. Może nawet ma rację i zrobi lepiej, ale to nie jest jego działka. Dzwony w opactwie biją między innymi po to, żeby przeganiać z nas i z przestrzeni wokół nas demony. U nas w Galicji dzwony nosiły bardzo poetyckie i głęboko teologiczne inskrypcje. Boga chwalę, lud zwołuję, demony odpędzam, mgłę rozpraszam, zmarłych opłakuję. O której ostatni raz bije dzwon, wzywając was na modlitwę? Na kompletę, przed 20:00. O 20:30 kończycie dzień? Teoretycznie. I wtedy zapada wielka cisza? Tak, wtedy zapada cisza. Zaczyna się po komplecie i trwa do pierwszego bicia dzwonów. To święty czas. Kiedy podejdziecie pod klasztor około 22:00, to już jest rzeczywiście cicho.